Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Kto i w kogo rzuca kamieniami milowymi? Tę najważniejszą zagadkę ostatniego tygodnia rozwiążemy już w pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy.
W drugiej części audycji Echa Salonów czekają nas wyjątkowo efektowne polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z redaktorem portalu energetyka24.com Jakubem Wiechem.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A do mediów społecznościowych zupełnie niespodziewanie powróciły dinozaury.
Przypomnę dawne czasy, jak dinozaury były. Ludzie nie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb.
Twitterowiczka Ewa Kopacz przypomniała. Kilka lat temu paliwo po 5 zł mogło stanowić powód dymisji rządu. Dzisiaj natomiast paliwo w tej cenie jest marzeniem milionów Polaków. Pikuś Pol dopytywał. Pani Ewo, po ile pani tankuje paliwo w Brukseli? Eurodeputowana nie odpowiedziała. Czy to możliwe, że w ogóle nie płaci za paliwo? Ciekawą hipotezę w tej sprawie przedstawił pan Elementarz. W Belgii samochody jeżdżą za darmo. Urzędnik unijny wchodzi do samochodu i rzuca z niego kamieniami wbiegające po ulicach dinozaury. To samochody odrzutowe. Im większa siła odrzutu, tym większa prędkość auta, no i większa panika wśród dinozaurów.
Wiepańcy robili, rzucali kamieniami. Wiepańcy robili, nie mieli żadnych strzelb. Wiepańcy robili, rzucali kamieniami. Wiepańcy robili, rzucali tego dinozaura.
Do mediów społecznościowych poza dinozaurami powrócił też Ryszard Petru. Krystian Kamiński cytował: Złotousty Ryszard Petru. Mleko się z inflacją rozlało i szybko się go nie zagasi. Staszyna W. nie zrozumiał, jak się gasi mleko. Jacek Suty próbował wyjaśnić. Póki gwiazda nie zagaśnie i po kropelce. Rafał Kamiński poczuł się nieswojo. Dlaczego? Aż głupio się nad nim pastwić, jakby to pewnie powiedział sam Petru, kopiącego się nie leży. Wrócił do Rubikoniu, komentował zadowolony Libertas. Akatom 1 dodał, od Rubikonia niedaleko do kostki Rubika, czyli konia logiki, którego pan Rysiek już wiele razy próbował zajeździć.
Dawne życie poszło w dar, dziś na zimę ciepły szal. Tylko koni żal. Dawne życie poszło w dar, dziś pierogi.
Twitterowiczka Iza Leszczyna pochwaliła się nowymi przedwakacyjnymi doświadczeniami. Dziś spałam w Pile. Czekam na zaproszenie do spały. Słowa te zauroczyły Zbigniewa Hołdysa. Jeśli to gra słów, to mistrzowska. Wyjaśnienia tej sytuacji mogą być tylko dwa. Zaskoczony pan Zbigniew albo chciał się przypodobać pani poseł, albo nie ma zbyt dobrej orientacji w świecie polskiej piosenki.
Piłem w spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. Hey, oh, hey.
Za to dobrą orientację na polskich drogach ma twitterowicz Donald Tusk. Po raz kolejny dowiódł tego krótką notką. Kaczyński ogłosił, że będzie dużo jeździł po Polsce. Nie powiedzieli mu jeszcze, po ile jest benzyna. Samuel Pereira zawyrokował, na temat jeżdżenia samochodem to akurat pan powinien milczeć. Meduza Medus podchwyciła temat wykluczenia komunikacyjnego wśród polityków. Kaczyński bez prawa jazdy z wyboru. Tusk bez prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Czy wykluczeni komunikacyjnie politycy zastanawiają się nad zakupem lokomotywy? Co wtedy z paliwem do niej? Mogliby zbierać chrust.
Lokomotywy, wody wleje. I taka jazda tam nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał chrust.
Krzysztof Karnkowski odniósł się do perspektyw wykorzystania chrustu jako głównego źródła energii. Trzeba przyznać uczciwie, że gdyby rządziła Platforma Obywatelska, apele, by obywatele zbierali chrust na zimę, byłyby niemożliwe. W 2022 roku od dawna lasy byłyby już w całości sprywatyzowane. Za to Marcin Bosacki zacytował wypowiedź Donalda Tuska. Gdyby w ostatnich latach rządziła Platforma, żadnego z obecnych kryzysów Polski by nie było. Inflacji, drożyzny, ataku na wymiar sprawiedliwości, słabej pozycji w Europie. Jacek komisarz Wrona skomentował ten wpis nieco sarkastycznie. Wiem, że piątek, ale tak już od rana? Grzegorz Rossa przystąpił do licytacji. No to ja jestem lepszy od Platformy. Gdybym w ostatnich latach rządził ja, każdy Polak mieszkałby w złotym pałacu wysadzanym diamentami. Jednak na pytanie, co będzie, jeśli Platforma przegra wybory, nie odpowiedział.
Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy.
Wojny w Ukrainie by nie było. Rozmarzyła się na myśl o rządach Platformy Anna Maria Żukowska. Jacek Janicki dodał, COVID-a, wojny na Ukrainie, kleszczy i komarów. A Jacek, Radkul 86 podsumował, COVID-a by nie było, wojny by nie było, Wojsk Ochrony Terytorialnej by nie było, przekopu Mierzei by nie było, po prostu nie byłoby niczego. Niemiecka komisarz Ursula von der Leyen zwróciła się do lidera polskiej opozycji. Drogi Donaldzie, jesteś uosobieniem naszych wartości. Szkoda, że Donald Tusk nie uosabia naszych, polskich wartości, skomentował twitterowicz Rok Jerzy. Tymczasem niezrażona pani komisarz znów wypowiedziała się na temat Polski. Najpierw kamienie milowe, potem wypłata środków. Wojciech Wencel poetycko wytłumaczył. Kamienie milowe są po to, żeby ukamienować Polskę. A skąd się wzięły? Zagadkę spróbowała rozwiązać Małgorzata Walta. Te kamienie milowe to są chyba te, którymi rzucano w dinozaury. Historia zatoczyła koło. Kamień rzucony w dinozaura, niczym bumerang, powrócił kamieniem milowym.
Wiedzańcy robili, rzucali kamieniami. Strasznie, strasznie dawne czasy. Jak dinozaury były, ludzie nie mieli broni, nie mieli żadnych strzelb.
Echo Salonów.
Od wielu miesięcy naszych rodaków dręczyło fundamentalne pytanie. Czy w sprawie pieniędzy dla Polski Prawo i Sprawiedliwość znów oszuka Komisję Europejską?
W końcu reporterka Gazety Wyborczej oficjalnie zadała je liderowi opozycji, Donaldowi Tuskowi.
Uważa pan, że będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości dalej próbował oszukać Komisję Europejską, czy mimo tego zielonego światła, że te wszystkie deklaracje, które teraz podważają ustalenia, które zostały de facto podpisane?
Tak, ja tego właściwie nie rozumiem, bo i w Komisji o tym wiedzą, ja o tym dobrze wiem i przecież państwo też to obserwujecie, ci, którzy się tym interesują, że przecież PiS bardzo niewiele zrobi. Bardzo niewiele. A Komisja przez to, że chce bardzo pomóc, bo wszyscy wiedzą, w jak ciężkiej sytuacji jest Polska i Polacy. Wojna, uchodźcy, drożyzna, etc. I tam wszyscy szukają naprawdę powodu, żeby dać te pieniądze, a nie żeby je zablokować.
Aby urzędnicy unijni mogli sobie wyrobić odpowiednią opinię na temat naszego kraju i podejmować właściwe, bezkompromisowe decyzje, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Janina Ochojska przypomniała o zagrożeniach dla demokracji związanych z polską policją, wojskiem i Strażą Graniczną.
Bardzo mało wiemy o życiu mieszkańców, którzy żyją w strefie, gdzie jest bardzo dużo policji, wojska, Straży Granicznej, którzy są wszędzie, w sklepach, koło szkoły. Zniszczone jest, właściwie Białowieża jest jednym takim miejscem, gdzie stacjonują wszyscy. Zniszczone są boiska, zniszczone są parkingi, zniszczone są również miejsca, gdzie żołnierze żyją. Więc to jest cały czas takie otoczenie wśród, no niestety, również osób, które piją rano, dzieci widzą butelki pijanych mężczyzn. Wszystko to dzieje dzieje się w centrum. W sklepach czy w restauracjach zmieniły się menu restauracji, które jest dostosowane teraz do wojska. W sklepach coraz częściej są produkty takie, które najczęściej wojsko kupuje, a więc na przykład dużo piwa, dużo alkoholu.
Czy Polska oszukuje Komisję Europejską?
Opinię przeciwną do sugestii Gazety Wyborczej przedstawił w telewizji Polsat poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.
Znaczy ja uważam, że Polacy zostali oszukani, dlatego że w 2020 roku ogłoszono, że będzie Polska odbudowywana po pandemii, a teraz się okazuje, że mamy listę nowych zobowiązań, nie mających nic wspólnego ze sporem o sądownictwo, których sami politycy nie mogą się doliczyć. Te środki, to całe KPO, to jest pułapka, w którą zostaliśmy wciągnięci po to, żeby Bruksela mogła wyliczać jak szczeniakowi, polskiemu premierowi, czy się z nim zgadzam, czy nie, kieszonkowe i dawać mu listę ustaw do realizacji. Nie wolno nam w ten sposób postępować, nie wolno nam w ten sposób głosować. Jeżeli tutaj inne partie zmienią regulamin Sejmu pod dyktando Brukseli, to to będzie już oczywiste przekształcenie Polski po prostu w jakąś unijną wycieraczkę.
W sprawie oceny zapisów zawartych w Krajowym Planie Odbudowy i dołączanych do niego aneksów, różnice zdań wciąż rosną.
W radiu RMF żywiołowo spierali się na ten temat dziennikarz Robert Mazurek i poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.
A wie pan o tym, że na przykład powinien powstać komitet monitorujący, czyli takie ciało, które będzie nadzorowało wprowadzanie Krajowego Planu Odbudowy, implementowanie go.
Rozumiem, że to jest dalszy krok w likwidacji państwa polskiego. Planowa polityka Unii Europejskiej.
Prawo i Sprawiedliwość chce likwidować państwo polskie.
Nie, no myślę, że te wymysły Unii Europejskiej
są w tym
kierunku.
To nie są wymysły, to jest coś, pod czym wyście się podpisali.
Ja nie.
Pan za tym głosował, panie pośle.
Za czym?
Za tym. Nie. Za Krajowym Planem Odbudowy.
Za Krajowym Planem Odbudowy, tak, ale nie ze żadnymi aneksami. Panie, w ogóle nikt nam nie przedstawiał jakichś tego rodzaju.
A to, że wam ktoś tego nie przedstawił.
Za to w niektórych sprawach politykom udało się już rozwiać wszelkie wątpliwości.
Czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był bawidamkiem?
Prezydent Trzaskowski jednoznacznie odrzucił te oskarżenia w wywiadzie dla podcastu Wojewódzki Kędzierski.
To powiedz mi, dlaczego mówisz naokoło, że słowo bawidamek znasz tylko z języka i frazeologii babci. Przecież masz świadomość, że byłeś przystojnym i jesteś dzisiaj zajętym.
Nie, ale to chodziło o to, że dupiarz. To tak, ale nie bawidamek. Kto mówi bawidamek?
Na Boga. To dziękuję, że ty byłeś dupiarzem.
Oczywiście, że tak, a nie żadnym bawidamkiem.
Dobra. Czekaj.
Rozmowa w trzy słowa.
Nie zapowiada się, że wojna na Ukrainie zaraz się skończy, a razem z nią wrócimy do normalności. Rosja udowodniła już wielokrotnie, że jej surowce energetyczne to nie tylko towar, którym handluje, ale potężna broń w rękach szaleńca. O energetycznym bezpieczeństwie Polski i o wyzwaniach, przed którymi stoimy, porozmawiam z redaktorem Jakubem Wiechem z portalu energetyka24.com. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Mamy w Polsce inflację, której no nie widziano od ponad 20 lat. Jednym z czynników, który wpływa na jej wysokość, jest cena paliwa, też bardzo wysoka. Dlaczego na stacjach benzynowych jest tak drogo?
Żeby zrozumieć, jakie czynniki odgrywają rolę w przekształtowaniu ceny paliwa, no trzeba pamiętać, że jest to paleta szersza niż tylko cena ropy oraz ewentualny stosunek złotego do dolara i powiązane z tym koszty na przykład transportu surowca naftowego. Trzeba przede wszystkim rozdzielić rynek surowca, czyli właśnie ropy, od rynku paliw. Na te dwa rynki nacisk kładą różne czynniki. I o ile tutaj widzimy po stronie surowca, że najbardziej odbija się na tym właśnie wojna prowadzona przez Rosję i skok cen ropy na giełdach, omijanie ropy rosyjskiej przez traderów. O tyle już na rynku paliw, na rynku benzyny czy oleju napędowego widać bardzo wysoki popyt, który jest napędzany między innymi odblokowaniem po pandemii, zdjęciem restrykcji i rozruszeniem gospodarki oraz też co za tym idzie transportu, a także mamy bardzo duży ruch spowodowany przez ucieczkę milionów osób przez Polskę, między innymi też samochodami z Ukrainy i to są czynniki, które zaczynają się bardzo mocno odciskać właśnie.
A czy Polska wysyła też paliwo na Ukrainę? Pomagamy w tym aspekcie i to też wpływa na wysokość tej ceny?
Polska wysyła paliwo na Ukrainę. Takie transporty poszły w zasadzie już od początku tego konfliktu pełnoskalowego. W maju na stronę ukraińską trafiło 25 tysięcy ton paliwa z Polski. Natomiast to są wolumeny, które zostają przekazane z rezerwy strategicznej, czyli wolumeny, których i tak nie było na rynku.
Czyli one nie wpływają, te wolumeny?
To nie wpływa na nasze ceny na stacjach, gdyż to jest paliwo, którego i tak nie było w obiegu, ono było magazynowane, a że mamy zapasów więcej niż potrzeba ustawowo, bo ustawowo musimy mieć zapasów na 90 dni funkcjonowania gospodarki, no to ten dodatkowy wolumen można było przekazać Ukrainie, która zmaga się teraz z rosyjskim najeźdźcą, więc tak to zostało zrobione. Te ilości paliw, które przekazano Ukrainie, nie są duże też, to jest naprawdę niewielka ilość w stosunku do tego, co mamy zmagazynowane, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby to wpłynęło akurat na ceny na stacjach benzynowych.
To już wiemy, że ten popyt jest bardzo duży, ale chyba ta ilość, zmniejszona ilość surowca na rynkach też wpływa znacząco na cenę tego paliwa, które no już zbliża się do 8 zł, a miejscami już przekracza.
Tak, oczywiście, to surowiec też odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Do tego trzeba jeszcze doliczyć dodatkowe wysokie koszty energii elektrycznej, wysokie koszty uprawnień do emisji, wysokie koszty frachtu, czyli transportu drogą morską, a to właśnie tędy dostajemy dużą część surowca naftowego do Polski. Ta zmienność cen na rynku międzynarodowym sprawiła również, że niektórzy handlarze, niektórzy eksporterzy ropy nie wysyłają surowca na długie trasy, bo obawiają się, że w międzyczasie, w chwili żeglugi, cena zmieni się na ich niekorzyść, więc mamy tutaj dodatkowe uszczuplenia rynku, co również odbija się na możliwościach handlowych i to wszystko przekłada się na to, że mamy rekordowe ceny paliw w naszym kraju.
A czy Orlen i Lotos zarabiają na tym krocie i łupią nas, Polaków, tak jak sugeruje to opozycja, która, żeby podeprzeć tę tezę, pokazuje taki wykres modelowej marży rafineryjnej, no, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy drastycznie wzrosła.
Tak, oczywiście, spółki paliwowe zarabiają, ale nie na tym, na czym mogłoby się wydawać, a sama marża rafineryjna jest pojęciem, które jest głęboko niezrozumiałe, bowiem marża rafineryjna, modelowa marża rafineryjna nie odzwierciedla stopnia zarobku koncernu. To są nożyce cenowe, czyli różnica między ceną surowca, czyli ropy naftowej, a ceną osiąganą za paliwa na rynku w danym kraju. Ona pokazuje, jaka jest różnica w tych dwóch segmentach i obrazuje nastroje rynkowe, czy szerzej sytuację rynkową. I Orlen nie zarabia poprzez nakładanie jakiejś dodatkowej marży, na przykład na stacjach benzynowych. To nie jest tak. Zarobek Orlenu, czy Lotosu, czy jakiejkolwiek innej spółki, która dokonuje teraz rafinacji paliw, polega na tym, że na rynku surowca cały czas jest jeszcze dostępna ropa rosyjska, która płynie do Polski poprzez rurociąg Przyjaźń i ona jest też przerabiana cały czas w rafineriach Lotosu i w Orlenu. Natomiast rynek paliw jest dotknięty bardzo dużym naciskiem popytowym. Jest ogromny popyt i przez to ceny paliw są wysokie, więc Orlen zarabia teraz tak naprawdę, czy inne spółki zarabiają tak na tej różnicy między kosztem przerobu paliw, a ich ceną. I to też prowadzi do takich zaburzeń, jak na przykład fakt, że cena benzyny potrafiła wzrosnąć, a cena oleju napędowego spaść. To wynika stąd, że paliwa produkowane są łącznie, to znaczy z jednej transzy ropy naftowej produkuje się jednocześnie i benzynę, i olej napędowy, i olej ciężki, i one trafiają na rynek. I jeżeli na rynku jest popyt na benzynę, a jest teraz bardzo duży popyt na benzynę, ale jest mniejszy popyt na ropę, na olej napędowy, to tego diesla zostaje więcej, dzięki czemu jego cena może spaść, a tymczasem cena benzyny rośnie. I żeby zaspokoić popyt na benzynę, spółki naftowe przerabiają więcej i więcej ropy celem uzyskania benzyny, ale przy okazji produkują też właśnie olej napędowy, więc jest go jeszcze więcej na rynku, więc jego cena może spadać.
Czyli jedynym ratunkiem jest to, żeby zwiększyć dostawy tego surowca do Polski. A jak się ma sprawa z węglem? Czy jesteśmy bezpieczni energetycznie? Będziemy mieli czym palić i ogrzewać się zimą?
Jeżeli chodzi o same fizyczne możliwości dostawy węgla, czyli dostępność tego surowca na rynku, to jesteśmy bezpieczni. Nie powinno go braknąć. Natomiast pytanie o jego cenę. Węgiel, który teraz sprowadzamy do Polski po tym, jak rząd w Warszawie nałożył embargo na surowiec rosyjski, pochodzi z dosyć egzotycznych kierunków, takich jak Indonezja, jak Republika Południowej Afryki, jak Stany Zjednoczone, jak Kolumbia, Australia. No i ze względu na te wysokie ceny frachtu cały czas trzeba doliczyć ten dodatkowy koszt związany właśnie z przewozem drogą morską. No i też koszt samego surowca, który również jest wyższy niż normalnie ze względu na trudną sytuację w ogóle na rynku surowcowym, gdzie ciąży nie tylko jeszcze wojna, ale też pozostałości po pandemii. Dlatego prawdopodobnie czeka nas droga zima, zima, na którą już teraz trzeba oszczędzać, być może odłożyć jakieś przyjemności na później, żeby móc zaspokoić swoje potrzeby w zakresie właśnie opału czy innych nośników energii, bo jesteśmy po prostu w kryzysie energetycznym i trzeba to stawiać jasno, trzeba postawić sprawę jasno. Możemy mieć problem z naszą energią, ale to raczej problem ekonomiczny, a nie w postaci fizycznego braku jej nośników.
Powiedział pan, że jesteśmy w kryzysie energetycznym i tutaj się, no muszę z panem zgodzić, ale czy Unia Europejska w jakiś sposób teraz weryfikuje swoje ambitne założenia dotyczące polityki klimatycznej, które z kolei to mają odzwierciedlenie w tym, co nazywamy Krajowym Planem Odbudowy, czyli tymi warunkami, które Polska musi spełnić, żeby dostać te pieniądze?
Cóż, tutaj nie ma weryfikacji w kontekście długofalowych celów. Myślę, że możemy spodziewać się pewnego spowolnienia unijnej polityki klimatycznej w krótkim i może w średnim też terminie, raczej jednak w krótkim. Natomiast ten okres, kiedy będziemy mieć problem z dostawami energii w odpowiedniej cenie czy w odpowiedniej ilości, no to jest ten czas, gdy polityka klimatyczna może zostać przyhamowana, ale o strukturalnej korekcie raczej nie ma mowy. To jest podyktowane tym, że dla Unii polityka klimatyczna, czyli mówiąc szeroko, dekarbonizacja gospodarki, to jest również derusyfikacja, czyli odejście od paliw kopalnych rozumiane jest jako odchodzenie również od paliw z Rosji, od tych zależności importowych z Rosją, więc nie widzę tutaj drogi, która miałaby jakkolwiek prowadzić do wykolejenia czy strukturalnej zmiany w zakresie środków lub celów unijnej polityki klimatycznej.
No to skoro te cele się nie zmieniają, to może zmieniły się nieco narzędzia i Unia Europejska nieco bardziej przychylnie patrzy na przykład na atom, bo przecież wielokrotnie też na naszej antenie rozmawialiśmy o tym, że jednak odnawialne źródła energii potrzebują takiego wsparcia stabilnego źródła, a tym najbardziej stabilnym, najbezpieczniejszym jest przecież atom.
Myślę, że tutaj ta zmiana rysuje się już na poziomie państw członkowskich i widać chociażby po decyzji rządu belgijskiego, który odroczył odchodzenie od energetyki jądrowej przewidziane w tym kraju do 2025 roku na termin późniejszy, na lata 30. No to widać tutaj pewne zmiany, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Rozpoczęto dyskusję na temat roli atomu w Unii. Natomiast myślę, że no najgłębsza korekta zajdzie właśnie na poziomie państw członkowskich, które będą budować takie jednostki na swoim terytorium i to się dzieje powoli. To widzimy na przykład właśnie bardzo mocno w Europie Środkowej. Mam nadzieję, że Polska też wkrótce dołączy do grona państw, gdzie budowa elektrowni jądrowej będzie realnie prowadzona.
Właśnie, panie redaktorze, bo wiele się mówi o tym, że w Polsce budujemy tę elektrownię jądrową już od dobrych 20 lat. I w kilku słowach, bo kończy nam się powoli czas, jak idą postępy w budowie tej elektrowni?
Nie jesteśmy na razie po wyborze miejsca preferowanego przez spółkę inwestora Polskie Elektrownie Jądrowe, ale cały czas czekamy na kluczowe tutaj decyzje w zakresie wyboru dostarczyciela technologii, a takie mają zapaść w tym roku, więc czekamy przede wszystkim tutaj na ofertę amerykańską, która ma zostać złożona jakoś w połowie bieżącego roku.
Dziękuję, panie redaktorze, za poświęcony nam czas. Moim i państwa gościem był Jakub Wiech z portalu energetyka24.com.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowa w trzy słowa.
I w ten sposób kolejne wyjątkowo dramatyczne wydanie kalejdoskopu medialnego zbliża się do końca.
A dlaczego dramatyczne?
Tak dramatyczne ze względu na to, że wiele się działo i nasi słuchacze na pewno tęsknią już czekając na kolejne wydanie naszego programu.
A my zapewniamy, że naszych wiernych słuchaczy nie zawiedziemy i słyszymy się za tydzień o tej samej porze.
Oj, do usłyszenia!
Przed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kalejdoskop medialny.